Witam wszystkich, Gomja Bar z chłodnego Tokio. Tak, nie przesłyszeliście się, jest w końcu chłodno. Nie pamiętam już po którym tajfunie, chyba po tym numer 18, który dał się we znaki Japończykom mniej więcej w Kyoto i tak dalej. Tam nieźle lało i zrobiło dosyć dużo szkód. U nas trochę powiało tylko. Ale zaraz właśnie po tym tajfunie pogoda naprawdę się zmieniła i zrobiło się chłodno. Przez chłodno mam na myśli, że w południe temperatura w cieniu osiąga jakieś 25-6 stopni, no a w nocy spada tak do 17-18. Niemniej na standardy japońskie jest to naprawdę chłodno i na przykład udało mi się wczoraj na Shibui zobaczyć pierwszą Japonkę w wełnianej czapce, co oznacza nadejście sezonu jesienno-zimowego w pełnej krasie. Natomiast nie o pogodzie, ani nie o oryginalnych strojach Japończyków, które można zobaczyć na Shibui czy w Shinjuku, chciałem dzisiaj opowiedzieć. Trafiła mi się w ten weekend niesamowita gratka. Mianowicie udało mi się pojechać na tak zwane kengaku, czyli wycieczkę badawczą, poznawczą, do jednej z siedzib japońskiej agencji kosmicznej JAXA. Na początek może małe słowo wstępu, jak do tego w ogóle doszło. Pamiętacie zapewne, że Makoto Shinkai w jednym ze swoich filmów, czyli w 5 cm na sekundę, pokazał start rakiety i to, jak transportowana jest część tej rakiety na tą platformę startową. Cała akcja tego filmu w ogóle rozgrywała się na Tanegashimie. To jest taka wyspa japońska, która jest w połowie w sumie własnością czy tam terenem właśnie Japońskiej Agencji Kosmicznej, z której wystrzeliwane są te większe rakiety, na przykład na Międzynarodową Stację Kosmiczną albo z jakimiś większymi satelitami itd., itd. Ja nie wiem, jak to tam wyglądało wtedy dokładnie, natomiast ekipa zajmująca się wtedy tworzeniem tej animacji pojechała kilka razy zbierać materiały, nawiązali kontakt właśnie z członkami Japońskiej Agencji Kosmicznej, no i ta wymiana informacji się tam odbywała. Oczywiście znaleźli się też fanowie animacji, bardzo podobał im się ten film, który powstał, no więc ten kontakt się utrzymywał. Na przykład dostaliśmy ostatnio pamiątkowe butelki wody z wystrzelenia tej nowej rakiety Epsilon japońskiej, czy też plakaty i tak dalej. No i pojawił się też u nas bezpośrednio w studiu właśnie członek Japońskiej Agencji Kosmicznej, który sobie po prostu przyjechał zobaczyć, jak wygląda tworzenie animacji, a w zamian za to zaoferował, że nas oprowadzi właśnie po kampusie JAXA, który znajduje się w pobliżu Tokio. Oczywiście wszyscy członkowie studia obecni na tym spotkaniu przyklasnęli i powiedzieli: dobrze, to jedziemy. No i w najbliższy weekend, czyli wczoraj, wybraliśmy się do tego kampusu. To jest takie miejsce trochę dziwne, bo jedzie się tam z centrum Tokio mniej więcej godzinę z niewielkim hakiem. No i to takie przedmieścia Tokio w sumie, które kompletnie jakoś się nie wyróżniają i nic nie wskazuje na to, że tam się jakaś eksploracja kosmosu odbywa. Jedynymi takimi wskazówkami, które mogą nas na to naprowadzić, są wszelkiego rodzaju plakaty i takie pamiątkowe tablice, które znajdują się w sumie, rozrzucone są po całym tym przedmieściu. Nawet na stacji kolejowej bezpośrednio jest taki wielki plakat właśnie JAXA, jest taki wielki plakat tej takiej animacji, która ostatnio jest bardzo popularna na podstawie mangi Uchiukyodai, tak? Czy Uchiukyodai Hikoshi, jakoś tak. No generalnie traktującej o dwóch braciach kosmonautach, która już od zeszłego sezonu jest bardzo, bardzo popularna. No i z tej stacji wydaliśmy trochę kasę na taksówkę i pojechaliśmy bezpośrednio na kampus, który wygląda jak taki uniwersytet za bramą z dosyć znudzonym takim strażnikiem jednym. Wokół budki strażniczej w ogóle zebrało się kilkunastu Japończyków, którzy tam chcieli wejść w ogóle jako turyści, bo tam można normalnie, jeżeli się zarejestrujemy, no nie wiem, chyba czy trzeba coś płacić, chyba nie. Można wejść jako turyści. No i my razem z tymi turystami, już prowadzeni przez tego naszego, nazwijmy to, Shinkai-fana, weszliśmy do tego głównego budynku kampusu. Oczywiście zdjęć tam nie można robić, tylko z zewnątrz strzeliłem może 2-3 fotki takich rakiet, które były tam obok tego budynku, ale o tym zaraz. No więc na parterze tego budynku, który się niczym w sumie szczególnym nie odznacza, jest takie piętro, które jest przygotowane specjalnie dla zwiedzających i jeżeli jesteśmy tylko po prostu turystami czy tam zwykłymi ludźmi, którzy sobie przyszli to obejrzeć, to tylko właściwie te rakiety, które stoją na zewnątrz i te pierwsze piętro, czy tam po polsku parter, tak, można sobie obejrzeć. I tam są zgromadzone różne takie właśnie eksponaty, nazwijmy to, poglądowe. Myśmy przemknęli przez to tylko, wjechaliśmy na 6. piętro i tam w takiej małej salce urządzono nam taki mały pokaz filmiku takiego dokumentalnego o historii Jaxy. I tutaj jest dosyć ciekawa rzecz. Ja postaram się nie przynudzić za bardzo, ale chodzi o to, że na początku, to chyba były lata 50. czy coś takiego, ja oczywiście nie zapamiętałem wszystkich detali, to mi wybaczcie. Chodzi generalnie o to, że po II wojnie światowej Japonia, w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych i Rosji, które przejęły technologię rakietową od Niemiec, czyli technologię rakiet V2 i tak dalej, na podstawie których zresztą potem powstał amerykański program lotów kosmicznych i tak dalej, i tak dalej. Japończycy zostali w sumie z niczym i technologia wojskowa w ogóle po II wojnie światowej była zerowa i taka technologia rakietowa to już w ogóle. Więc tacy zapaleńcy właśnie eksploracji kosmosu, nazwijmy to, i technologii rakietowej stworzyli taką małą organizację zrzeszoną przy Uniwersytecie Tokio, która zajmowała się właśnie badaniami nad rakietami, no i wystrzeliwaniem rzeczy z dużą prędkością w kosmos. Wyglądało to mniej więcej tak, że od strony chyba Morza Japońskiego, acz nie jestem pewien, na plaży po prostu wybudowano taki, nazwijmy to, ośrodek badawczy, ale składało się to tak faktycznie z drewnianych takich budynków i paru bunkrów właśnie na plaży, obłożonych workami z piaskiem, i tam wystrzeliwali takie rakiety, no nazwijmy to rakiety, to takie dosyć duże fajerwerki metalowe, takie wielkości mniej więcej grubego flamastra, metalowe oczywiście, no dobrze całkiem zrobione, bo zresztą modele tych rzeczy znajdują się w tej sali poglądowej. I stopniowo od tych rakiet takich, które były nie większe od właśnie flamastra, do takich dwustopniowych, przez takie, które miały możliwość opadania na spadochronach i tak dalej, stopniowo przeszli do rakiet, które faktycznie potrafiły wynieść coś na orbitę okołoziemską, i Japonia była czwartym krajem, który zdobył właśnie technologię pozwalającą na wyniesienie satelity na orbitę. Nie to z takiej generalnej teorii, natomiast chodzi o to, że jeżeli ktoś z Was widział trailer nawet tego nowego filmu Studia Ghibli, Kazeta Chino właśnie, to tam ci, nazwijmy to, pionierzy lotnictwa w takich drewnianych barakach, które służyły im właśnie za warsztaty, tworzyli samoloty, które potem walczyły w II wojnie światowej. I tutaj mniej więcej tak samo tacy pionierzy tej technologii w takich barakach robili właśnie eksperymenty, i co ciekawe, istnieje bezpośredni związek, ponieważ osoba, która jest uważana za ojca technologii rakietowej japońskiej, czyli Hideo Itokawa, on okazuje się pracował w przemyśle lotniczym wcześniej i był tak zwanym senseiem, czyli mistrzem właśnie Horikoshiego Jiro, czyli tego bohatera filmu Studia Ghibli, który stworzył ten sławny samolot Mitsubishi Zero. Czyli istnieje bezpośrednio powiązanie właśnie nazwijmy to półfikcyjnych wydarzeń z tym, co widziałem na tym dokumentalnym filmie, i naprawdę wyglądało to tak, jakbym dosłownie zobaczył sceny z filmów Studia Ghibli, gdzie oni w takich białych koszulach z kaskami na głowach, w okularach właśnie testują te mini rakiety na plaży tam w tym piasku. Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Ale dosyć dygresji. Wracamy do mojego Kengaku. Następnie zostałem tak jakby zaznajomiony z tym, co ta JAXA aktualnie robi. Ja bym chciałem tak w skrócie tylko powiedzieć. Zajmuje się między innymi robieniem tego nowego projektu Hayabusa 2, czyli tej satelity, która ma polecieć i wylądować, czy tam pobrać próbkę w sumie jakiegoś tam asteroida i wrócić na Ziemię i tą próbkę potem w kapsule zrzucić z powrotem na Ziemię. Nad urządzeniami pionowego startu i lądowania, tak zwanym rakietą RVT, nad satelitą, która ma działać jak bateria słoneczna, a potem tą zebraną energię transmitować na Ziemię za pomocą fal, mikrofal, oraz nad takimi fantastycznymi tematami jak kolonie kosmiczne i winda kosmiczna, które już naprawdę są takie dosyć science fiction. I po tym przygotowaniu teoretycznym wybraliśmy się na właściwe zwiedzanie, które zaczęliśmy od tego parteru dla, nazwijmy to, zwykłych odwiedzających. I tam, jak zwykle to bywa w takich instytucjach, znajdują się głównie modele różnego typu rakiet, kapsuł, satelit i tak dalej. Trochę jest oryginalnych rzeczy, które jeszcze ocalały z tych różnych programów kosmicznych. Oczywiście nie mówię tu o rakietach czy tam jakichś satelitach, bo to oczywiście się spalają przy powrocie w atmosferę ziemską, więc jest trochę takiego, powiedzmy, osprzętu naziemnego albo takiego, które został stworzony po to, żeby, nie wiem, służyć w jakichś eksperymentach, ale niekoniecznie potem był tym takim modelem, który poleciał gdzieś. Jest z ciekawych rzeczy, jest na przykład jedna z tych rakiet takich wielkości flamastra, o których wspomniałem, które stanowiły te dobre 60 lat temu początek przemysłu rakietowego w Japonii. I to jest dosyć ciekawa rzecz. No a poza tym, tak jak mówię, no modele i tak dalej. Natomiast generalnie sprawia to takie wrażenie, nie wiem, wystawki na jakimś uniwersytecie, takich eksponatów, które zostały tam postawione dobre 20 lat temu i nikt tak faktycznie się za bardzo nimi nie przejmuje i nie interesuje. Tam dołożono trochę nowych rzeczy, na przykład dołożono takie eksponaty o tej nowej rakiecie japońskiej Epsilon, która została wystrzelona jakieś 2 tygodnie temu, ale poza tym widać, że naprawdę te eksponaty tam leżą i kwitną. Jest trochę jakichś telewizorów, rzutników, które coś tam wyświetlają, ale generalnie no jest to historia na naprawdę, jeżeli nie interesujemy się tym jakoś niesamowicie, to można to zobaczyć w 10 minut i wyjść. Także jeżeli chcielibyście przyjechać do Tokio i to by był jeden z waszych celów wyprawy do Japonii, to nie polecam. Natomiast my mieliśmy przewodnika ubranego w kurtkę z logiem wielkim JAXA, który co prawda nie omieszkał opowiedzieć nam o każdym najmniejszym zebranym tam, nie wiem, modelu i tak dalej. Natomiast potem wyprowadził nas i zabrał już do zwiedzania poszczególnych budynków i hangarów, laboratoriów i tak dalej. Generalnie całe to miejsce sprawia wrażenie takiego, nie wiem, zbudowanego 30 lat temu uniwersytetu, który za bardzo nie miał jakichś środków na to, żeby te budynki odnawiać i unowocześniać, albo nie miał też specjalnie jakiegoś zainteresowania unowocześnianiem i robieniem wszystkiego tak, żeby było ładniejsze. Taka kostka brukowa, która przy brzegach, tam już chwasty wyrastają z pomiędzy tego bruku. Budynki takie, które, no co prawda, wszystko bardzo czyste i niesamowicie dobrze utrzymane, natomiast no widać po prostu, że to nie są nowe rzeczy i to nie jest takie super wysokotechnologiczne centrum badań kosmicznych, jak można by się było spodziewać. to wrażenie takiego opuszczenia potęgowało to, że no tam co prawda dosyć dużo ludzi pracuje, bo z tego co wiem, to tylko w tym kampusie pracuje 400 osób i to jest główny taki ośrodek, gdzie faktyczne badania zachodzą właśnie JAXA w Japonii. Natomiast połowa przynajmniej tych osób, które tam pracuje, to są naukowcy, którzy wyjeżdżają gdzieś tam na kontrakty, oni jeżdżą do jakichś firm, które realizują tam części, na przykład do rakiet i tak dalej, więc ich nie ma. No a generalnie była sobota, więc w sumie nikogo tam nie było. Dodatkowo ze względu na to, że cała Japonia oczywiście w lato oszczędza prąd, to wszystkie światła na korytarzach i tak dalej, wszystko było pogaszone, więc naprawdę było to takie wrażenie, jakby się weszło na teren jakiegoś jakiejś starej politechniki w Polsce po godzinach w ogóle zajęć, tam nikogo nie ma i ciemno i tylko stróż gdzieś tam chodzi od czasu do czasu. No i zostaliśmy zabrani do tych różnych takich miejsc, w których coś się tam dzieje, a które można nam było pokazać. Dość niesamowitym wrażeniem jest to, że wchodzimy do budynku, który wygląda jak taki budynek szkolny właśnie. Przechodzimy przez wejście, wchodzimy w któreś dowolne drzwi po prawej stronie na przykład, a za nimi jest wielki taki hangar, w którym z sufitu na różnych suwnicach i tak dalej zwieszone są różne rzeczy. Na podłodze wypucowanej po prostu, bo co prawda to wszystko jest stare w miarę, ale jest niesamowicie dobrze utrzymane. Stoją różne dziwne przyrządy, na biurkach leżą różne dziwne urządzenia, na stołach wszystko jest przykryte na przykład jakimiś płachtami i tak dalej, tak żeby w weekend się nic tam nie kurzyło. Tu i ówdzie stoją różne części rakiet, jakieś takie w ramach eksperymentów konstruowane kawałki różnych urządzeń i tak dalej. To wszystko sprawia niesamowite wrażenie, natomiast muszę naprawdę przyznać, że spodziewałem się więcej takiego high-tech, takiej technologii XXI wieku, jakichś komputerów, jakichś przyrządów i tak dalej. Natomiast większość tych rzeczy była naprawdę taka dosyć analogowa i taka, jak to ten nasz fan określił, tezukiry, czyli ręcznie robionych jakichś takich urządzeń, gdzie oni sami składają po prostu z jakichś aluminiowych podzespołów jakieś urządzenia, które potrzebują do aktualnych eksperymentów. Nawet ta rakieta, o której już wspomniałem, ten RVT, to jest taki mały eksperymentalny, nazwijmy to pojazd, który jest zrobiony tylko po to, żeby testować właśnie ten napęd tego pionowego startu i lądowania, który tam był. Ja mogłem go sobie podotykać, w ogóle miał zdjętą obudowę, on wrócił właśnie z testów na Tanegashimie, tam gdzie był testowany, jakieś loty testowe robił. To urządzenie wyglądało o wiele bardziej tak analogowo, jakieś rurki, zbiorniki i tak dalej, nawet zegary pomiarowe były analogowe, takie ze strzałką, i to wszystko właśnie stanowiło bardziej taką analogową, błyszczącą, chromowaną całość niż te takie komputerowe podzespoły, do których jestem przyzwyczajony. I to mnie głównie właśnie zdziwiło. Cały ten ośrodek, właściwie każde te laboratoria, a zwiedziliśmy na przykład takie pomieszczenie służące do testowania stworzonych urządzeń w ekstremalnych warunkach, czyli na przykład w niesamowitym ciśnieniu, w niskiej temperaturze itd., itd. Takie pomieszczenie do testowania tych urządzeń na różne wibracje, gdzie takie urządzenia w podłodze są zamontowane, takie płyty, na których można stawiać właśnie, nie wiem, komponent jakiejś satelity i potem poddawać to różnym wibracjom, trzęsieniom, rotacjom i tak dalej i zobaczyć, czy tam się nic nie sypie. Czy na przykład, nie wiem, laboratorium do testowania baterii słonecznych i wydajności tych baterii słonecznych, laboratorium, w którym aktualnie budowane jest silnik jonowy, tak, do nowego właśnie tego modelu Hayabusa 2, tej satelity. Pomieszczenie, w którym znajduje się ten słynny railgun, czyli działo elektromagnetyczne, którego oni używają do wystrzeliwania jakichś takich, nazwijmy to, okruchów, za pomocą czego testują, jakby śmieci kosmiczne uderzały w poszycie na przykład kadłuba jakiegoś tam urządzenia, które zamierzają wystrzelić w kosmos. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja się oczywiście na tym wszystkim nie znam, więc dokładnie nie pamiętam, co tam jeszcze było. I to wszystko jest niby takie super wypolerowane i wyglądające jak nowe. I jak się wejdzie do takiego pomieszczenia, to wow, jakieś niesamowite maszyny stoją, one robią jakieś dźwięki, coś tam się dzieje, jakieś kable, jakieś świecą się rzeczy, i no, taki widok, jakiego byśmy się spodziewali po jakimś niesamowitym laboratorium. Natomiast jak się przyjrzeć bliżej, no to tam i ówdzie pojawia się technologia sprzed, nie wiem, 10 lat. Jakieś mierniki, które wyglądają naprawdę na dosyć stare. Urządzenia, które wykorzystują na przykład jeszcze dyskietki, na przykład do zapisywania danych. Więc jest to taki trochę klimat faktycznie uniwersytecki, o wiele bardziej niż się spodziewałem. Czy jest to dobrze, czy jest to źle, nie wiem. Natomiast naprawdę spodziewałem się więcej takiego high-tech, takiej wysokiej technologii, jakichś takich pokojów z białymi skafandrami, gdzie tam jakieś roboty czy maszyny CNC składają jakieś rzeczy do kupy i tak dalej. Na pewno takie pomieszczenia też tam są i nie mogliśmy oczywiście wszystkiego zobaczyć. Z tego, co nasz przewodnik mówił, to widzieliśmy około 20% tylko tych laboratoriów i hangarów, które tam się znajdują. Również ze względu na, powiedzmy, jakieś militarne projekty, które się tam odbywają. Więc nie mogę powiedzieć, że całość tego wygląda w ten sposób. Natomiast byłem zaskoczony. Na koniec naszej wycieczki jeszcze obowiązkowe, pamiątkowe zdjęcia tych właśnie wielkich rakiet, które obok tego budynku są poziomo ustawione. Jak się okazuje, są to modele, które zostały zbudowane w ramach testów. Także są to, powiedzmy, nie repliki, tylko egzemplarze testowe, które nigdy nie poleciały. Nawet nie zostały zbudowane po to, żeby polecieć, tylko na przykład służyły do testów silników, czy tych elementów do oddzielania tego członu pierwszego od drugiego itd., itd. No i teraz leżą sobie po prostu przy tym budynku głównym. Jest to jedno z niewielu miejsc, w którym nam pozwolono robić zdjęcie. Więc wybaczcie, że tak na sucho, bez żadnych materiałów dowodowych. Ja wstawię linka pod postem do właśnie tej rakiety RVT, o której wam mówiłem, a która według mnie stanowiła chyba najciekawszy element całej tej wycieczki, żebyście mogli sobie zobaczyć, o czym ja tak w ogóle mówiłem. To na tyle w tym odcinku. Zapraszam do komentowania, pytania i dodawania RSS-ów. Do zobaczenia. Gomjabar.